na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską. Niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
O działaniach apostolatu Margaretka w diecezji kaliskiej. Zaprasza ksiądz Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Drodzy Państwo, witamy serdecznie. No, może powinien to uczynić ksiądz Łukasz Pondel, który jest tutaj gościem przed mikrofonem naszego radia. Może to ksiądz powinien zrobić, ale to zrobię dzisiaj ja wyjątkowo. Witamy serdecznie w audycji margaretkowej. To nie jest pierwsza audycja, bo ksiądz Łukasz już wiele razy się z Państwem spotykał, ale taka pierwsza audycja trochę w nowej odsłonie. Wyjątkowo dzisiaj rozmawiamy, ale chciałbym, żebyśmy troszeczkę powspominali, podsumowali ten czas, który jest za nami, czas formacyjny, bo początek października to dla wielu grup jakby początek nowej formacji. No i chciałbym po tym podsumowaniu troszeczkę powiedzieć o tym, co dzieje się teraz i o tym, co przed nami także. Księże Łukaszu, ksiądz jest duszpasterzem tego apostolatu Margaretka. Może kilka słów na temat samego apostolatu.
Apostolat Margaretka w ogóle powstał już jakiś czas temu. To nie jest nowa rzeczywistość w Kościele, chociaż może w Polsce troszkę tak, ale historia Margaretek sięga lat wcześniejszych w Kanadzie, gdzie młoda dziewczyna Margaret O'Donnell w wieku 14 lat zachorowała na chorobę Heinego Mediny. I w tym doświadczeniu, w tej próbie odczytała jakby głos Boży. Chociaż na początku na pewno tak nie było, bo to dla młodej dziewczyny cierpienie. Wiek 13-14 lat, kiedy przed nią cała przyszłość, a tutaj zmaganie się z chorobą. Ale ona miała siłę ducha i wykorzystała chorobę jako możliwość do ewangelizacji. A w jaki sposób to czyniła? Ponieważ wiadomo, nam się ewangelizacja kojarzy z duchem misyjnym, wychodzeniem na zewnątrz. U niej przejawiało się to troszkę inaczej, ponieważ była przykuta do łóżka. Choroba Heinego Medina zaczęła postępować, więc nastąpił paraliż całego ciała. I przykuta do łóżka zaczyna się modlić za kościół, modlić się za księży. I co się dzieje? Księża zaczynają do niej przychodzić. Oczywiście to troszkę trwa, ale ci owi księża, których ona omadla, zazwyczaj na początku był to jej proboszcz, księża wikariusze, i ona się modliła za swój kościół parafialny. I ci księża zaczęli do niej przychodzić. Oczywiście na początku na pewno przychodzili z komunią i tak dalej, ale później ci księża, widząc, że ta modlitwa działa w ich życiu, zaczęli o tej modlitwie mówić innym księżom. I ci księża, którzy gdzieś tam przeżywali także trudności, ale nie tylko, też kierowali do niej prośby, żeby się za nich modliła, i ta modlitwa też była w ich życiu skuteczna. Oni widzieli namacalnie, że ta modlitwa tej młodej dziewczyny działa, i też do niej przychodzili. Jak podają gdzieś tam ci, którzy badają życiorys Margaret O'Donnell, tej młodej dziewczyny podają, że około 20 osób dziennie przychodziło do niej. 20 osób dziennie, w tym najwięcej księży. Więc to świadczy o tym, jak bardzo ta modlitwa tej dziewczyny przykutej do łóżka, bardzo mocno cierpiącej, była skuteczna. Ale na tym się też nie kończy, ponieważ ona około 40 lat żyła w tym cierpieniu. Umiera w Wielki Piątek, w dzień śmierci Jezusa Chrystusa, męki Jego. To jest też pewien namacalny znak dla nas, którzy modlimy się w margaretkach, że ta modlitwa jest modlitwą cierpienia. To nie są tylko słowa, ponieważ osoby, które zakładają margaretki, które modlą się w tej modlitwie, którzy modlą się tą modlitwą, widzą, że to cierpienie jest w jakiś sposób z ich życiem też związane. A wiąże się to także z tym, że zły duch wie, że ta modlitwa uderza w jego plany, ponieważ zły duch najmocniej chce uderzać w kapłanów, a my w tej modlitwie wyrywamy jakby z jego rąk kapłanów, modlimy się za niego, ich świętość, więc tym bardziej jemu ta modlitwa się nie podoba. Ale tak jak mówiłem, na tym się nie kończy historia powstania margaretek, ponieważ inna osoba jakby zostaje się tą osobą kontynuującą to dzieło. Jest to profesor Louise Wald, też Kanadyjka, która w tej młodej dziewczynie zobaczyła sens jakby swojego życia. W jej modlitwie, w jej dziele, w tym całym cierpieniu widzi, że ta modlitwa jest skuteczna. I zaczyna zakładać właśnie ruch margaretek związany właśnie z jej imieniem Margaret, ale też powiązany z tym kwiatem, który towarzyszy margaretkom, tak zwana margaritka, więc jest to też wszystko powiązane razem, jak te płatki, w których modlą się, w których są wypisane imiona osób, które modlą się przez 7 dni tygodnia, a w środku kwiatu jest pisane imię kapłana. którego dana grupa Margaretek omadla. Ale ta profesor, widząc właśnie to cierpienie dziewczyny, zaczyna zakładać pierwsze margaretki właśnie w Medjugorje. Tam powstają jedne z pierwszych margaretek i owi franciszkanie, którzy mają pieczę nad tym świętym miejscem, zaczynają zakładać, albo inaczej rozpropagować to dzieło margaretek na cały świat. I dlatego tej modlitwie w sposób szczególny, nie tylko, ponieważ to też trzeba zaznaczyć, że grupy margaretka też modlą się koronką pokoju. To jest ta charakterystyczna najbardziej modlitwa w margaretkach, ale też jest dziesiątek różańca, czy koronka do Bożego Miłosierdzia. To już zależy się od tego, jak grupa sobie wybierze. Ale najbardziej znana jest ta modlitwa właśnie koronka pokoju, właśnie związana z Medjugorje. O tej modlitwie to na pewno później, jak ona wygląda. Więc ona zaczyna zakładać pierwsze margaretki. I dla nas też, osób modlących się margaretkami, tworzących ten ruch margaretek, zakładających margaretki, widzimy, że to wszystko ma swój cel, ma swój sens, ma swoją istotę. Bo to nie jest tak, że ta modlitwa jest jakby oderwana od naszego życia. Nie, ona jest skupiona też w tym wszystkim, co się w naszym życiu dzieje. I z jednej strony to cierpienie tej młodej dziewczyny, które my nosimy w własnym ciele, modlitwa za Kościół, za kapłanów i tak dalej, wyrywanie tych kapłanów właśnie z rąk złego ducha. Więc to jest jakby taka, ten duch historii powstania margaretek, który jest takim Bożym dziełem, ponieważ Pan Bóg już od początku w życiu tej młodej dziewczyny działał, później działał w życiu tej pani profesor, która zakładała pierwsze margaretki i myślę działa w życiu tych osób, które margaretki dzisiaj zakładają.
Margaretka to jest modlitwa w intencji kapłanów, ale o co modlą się te osoby, które są zrzeszone właśnie w tym ruchu margaretek?
Modlimy się o dary Ducha Świętego dla kapłanów, dlatego jest 7 dni w tygodniu i 7 darów Ducha Świętego. To często jest utożsamiane, ale nie tylko, ponieważ modlimy się o świętość kapłańską. O świętość, o to, żeby Bóg był w ich życiu obecny, ponieważ my korzystamy tak naprawdę z daru kapłaństwa przez to, że przyjmujemy Jezusa Chrystusa w Eucharystii, spowiadają nas. I właśnie modlimy się w margaretkach o to, nie tylko dziękując za ten dar, który nam dają w postaci sakramentów, ale prosimy o to, żeby oni też przez te sakramenty się uświęcali. To jest też bardzo ważne, ponieważ dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy ten Duch Boży nie zawsze jest obecny. I to mówię też jako ksiądz w moim życiu kapłańskim i widzę, że potrzeba mi tej modlitwy po to, żeby ten Duch Boży do mnie, żeby ten Duch Boży był obecny, żebym ja był świadomy tego, co robię, co przeżywam, siadając do konfesjonału, czy stając przy ołtarzu, czy też idąc do ludzi, że jestem świadkiem i mam być świadkiem, ale ja najpierw się muszę z Bogiem spotkać, żeby tym świadkiem być. Ja najpierw muszę przeżywać Eucharystię, żeby tą Eucharystią z ludźmi się dzielić. Ja najpierw muszę być tym skruszonym grzesznikiem, który klęka przy kratach konfesjonału po to, żebym był tym ojcem w konfesjonale i pokazywał ojca ludziom, którzy przychodzą, więc ja sam muszę się spotykać. I to jest od tego pierwszego, ja muszę sam zaczynać jako ksiądz, więc dlatego w margaretkach modlimy się dla kapłanów właśnie o tego ducha, żeby kapłan był świadomy tego, co się dzieje w jego życiu przez cały czas i z jednej strony oczywiście o dary Ducha Świętego, ale też modlimy się o ten dar uświęcania dla kapłanów, żeby dla nas byli oni świadkami, ale też na przykład w margaretkach modlimy się także za kapłanów, którzy już odeszli do Pana. Założycielka margaretek, tutaj były jakby takie dwa głosy, które funkcjonowały, że na przykład jak kapłan umiera, to margaretka się rozpada. Ale pojawiły się też pytania u nas w margaretkach, no to, bo tak założycielka też, to jest tak z kwiatkiem, jeżeli umiera środek kwiatu, to płatki opadają. Taki jest mniej więcej obraz założycielki, ale myślę, że to, co robimy w margaretkach, nie uderza w założycielkę, ponieważ modlimy się za kapłanów cały czas. Jeżeli margaretka podejmuje decyzję i to jest to, co też założycielka podała, że to wszystko zależy od margaretki, czyli od tych 7 osób, które się modlą. Jeżeli kapłan umiera, a wiemy, że wierzymy w święte obcowanie, że tej modlitwy nam potrzeba także po śmierci, więc dlatego modlimy się za kapłanów także wtedy, kiedy Pan Bóg ich zabiera od nas. Modlimy się właśnie o to, o dar wieczności dla nich. I wtedy ta modlitwa jest jeszcze bardziej potrzebna, bo wiemy o tym, że po śmierci my już sami umierając nic nie możemy dołożyć do swojego życia, ale osoby tutaj na ziemi mogą się za nas modlić. I dlatego ta modlitwa w tą stronę też jest bardzo potrzebna. Mhm.
Tu już ksiądz wspomniał, że margaretka od kwiatu także, 7 płatków, 7 dni tygodnia, 7 osób, które modli się codziennie. Może właśnie kilka słów na temat tej modlitwy.
Tak jest. Jeżeli na przykład ktoś będzie chciał założyć margaretkę, to my też zachęcamy, żeby się też z nami kontaktować i wtedy my rozdajemy takie właśnie materiały. To są takie blankiety, które są z logiem margaretek też Krajowego Duszpasterza i tam jest właśnie też ich historia i tam główna modlitwa. Oczywiście podczas założenia margaretek zachęcamy, żeby to czynić na mszy świętej, żeby było uroczyste przyrzeczenie, które też dajemy. I później właśnie osoby, każda z osób w jeden dzień tygodnia modli się tą margaretką. Ta modlitwa, przepraszam, że takie trochę spłycenie tej modlitwy, ale to nie o to oczywiście w niej chodzi, ale ona zajmuje 5 do 10 minut. Niektórzy mówią, no tak, ale ja już mam tyle modlitw.
A to jest raz w tygodniu tylko?
Oczywiście, że tak, raz w tygodniu.
Jeżeli ktoś jest... tylko jednego, bo można większą ilość księży tak jest, objąć
tak
modlitwą.
Tak ale... jest, tak jest. Ale jeżeli na przykład mam jednego tylko kapłana, to modlę się jeden dzień w tygodniu, to już zależy ode mnie. Jeżeli ja ta modlitwa, chcę, żeby tej modlitwy było jak najwięcej w moim życiu, to wtedy mogę więcej kapłanów i nawet w ciągu jednego dnia można więcej kapłanów, tylko jest takie zalecenie, żeby na przykład nie łączyć na przykład jednej modlitwy margaretkowej i włączę wszystkich kapłanów. Nie, jeżeli mam więcej księży na przykład w ciągu jednego dnia, którego modlę w margaretce, to wtedy odmawiam za jednego kapłana całą modlitwę. Takie zalecenie, żeby tego nie rozdzielać i nie łączyć. Ale wracając właśnie do tej modlitwy, odmawiamy modlitwę o Jezu dobry pasterzu. To jest modlitwa, która jest jakby takim zawierzeniem tego kapłana. To jest krótka modlitwa, która...
Na antenie u nas radia już była odmawiana podczas tego wieczornego nabożeństwa.
Tak jest, tak jest. Odmawiamy zawsze, więc ta modlitwa gdzieś na pewno Państwa się już pojawiła, Państwo się na pewno z nią osłuchali. Jest to krótka modlitwa, którą właśnie zawierzamy danego kapłana i później zazwyczaj, tak jak mówiłem, z tych trzech modlitw, czy koronki pokoju, czy koronki do Bożego Miłosierdzia, albo dziesiątki różańca, my propagujemy właśnie tam koronkę pokoju, która jest bardzo zbliżona do koronki do Ducha Świętego. Bardzo mocno zbliżona. Jest to taki mały różaniec, który składa się z jednego paciorka na środku, tutaj jest wierzę w Boga, i później są, tak jak w naszym różańcu, paciorki dookoła, ale one są troszkę inaczej podzielone. Nie na dziesiątki, tylko na trójki. Jest 7 trójek. I przy każdej trójce odmawiamy Ojcze nasz, zdrowaś Mario i chwała Ojcu, i tak 7 razy przez cały różaniec. Więc tak naprawdę, tak jak mówiłem, różaniec, sama modlitwa nie zajmuje dużo czasu. Tak jak mówię, troszkę to tak spłycam. Nie o to też chodzi w tej modlitwie, ale pokazuje, że ta modlitwa tak naprawdę niewiele nas może kosztować, a możemy wiele dawać.
Uratować kogoś może.
O to właśnie chodzi, bo niektórzy na przykład mówią, ale bo też jest coś takiego, że my modlimy się do końca swojego życia. I później tak mówię, no ja mam do końca życia się modlić za danego kapłana. Tak, ale przecież do końca życia chodzimy co niedzielę na Eucharystię, modlimy się codziennie, więc tak naprawdę mówię, ja wiem, że ktoś może powiedzieć, no ale ja mam pracę, ja mam dużo innych obowiązków. Ja to wszystko rozumiem, oczywiście, że tak, jak najbardziej. Ale ta modlitwa, tak jak tu ksiądz Łukasz właśnie mówi, że ta modlitwa może uratować kapłana, więc dlaczego, jeżeli ratujemy swoją modlitwą swoich bliskich, dlaczego nie możemy uratować kapłana? Nieraz się takie głosy też pojawiają, no ale to ksiądz ma się za mnie modlić, a ja tam za księdza, to tam nie muszę. Wręcz przeciwnie, jeżeli na przykład idę do spowiedzi, jest to zalecenie też kierowników duchowych, idę do spowiedzi, żeby się wyspowiadać na przykład i mam jakiś trudny czas, to myślę, że to jest też zalecenie, żeby modlić się za swojego spowiednika, żeby się za niego pomodlić o dary Ducha Świętego, żeby Pan Bóg przez niego działał. Oczywiście, że tak, więc ja idąc do spowiedzi mam nawet obowiązek się pomodlić za mojego spowiednika, żeby Pan Bóg przez niego działał. To jest moje zadanie, mój obowiązek, a rzadko o tym pamiętamy. Więc jeżeli ja korzystam z sakramentów kapłana, jeżeli ja wiem, że kapłan mnie w ten sposób karmi Chrystusem, to dlaczego mam się za niego nie modlić w ten sposób?
Takie pytanie, które mnie zawsze nurtowało, co dzieje się w momencie, kiedy z tych 7 osób, które się modlą, jedna umiera?
Właśnie, to jest pytanie, które się pojawia wiele razy i nieraz na spotkaniach naszych też osoby, członkowie pytają. Można to zależy wszystko od grupy, od margaretki. Osoby różnie to praktykują. Ja się spotkałem z takim piękną praktyką, że margaretka zostaje w rodzinie. Na przykład, jeżeli umiera żona, a mąż na przykład nie jest w margaretce, to tą modlitwę przejmuje mąż i on się zmodli za danego kapłana. Więc ta margaretka zostaje w rodzinie. Staramy się tej margaretki z rodziny nie zabierać, chyba że rodzina nie chce, nie jest zainteresowana. No to wtedy, ale też wierzymy, tak jak na przykład żywym różańcu, że umierając zabiera tą modlitwę ze sobą i tam w niebie się modli. Więc też taka może być praktyka
margaretki.
Czyli
nikogo jakby nie...
Nie zmuszamy, ale zachęcamy, żeby też była fizyczna, zachęcamy, żeby na przykład margaretka, jeżeli ktoś umiera, to ta osoba się modli za kapłana też w niebie, ale zachęcamy, takie jest nasza podpowiedź, tylko tak to proszę potraktować, żeby ta margaretka została jednak w rodzinie. Żeby na przykład osoba bliska z rodziny tą margaretkę przejęła za tą osobę, żeby w tej rodzinie ta modlitwa za kapłana jednak mimo wszystko została. Tak zachęcamy. Żeby ta fizyczna osoba była, która się modli, bo dla innych osób pozostałych to jest też ważne. Ważna jest fizyczna obecność osoby i modlitwy. Ja wiem, to jest ta nasza wiara, że osoba przechodzi i się modli jak najbardziej, ale ważne jest też, wiem sam, że dla grupy 7 osób ta fizyczna obecność jest też bardzo ważna osoby, która się modli, mimo wszystko. Więc dlatego ta modlitwa jest, ale my też zachęcamy, żeby włączyć jeszcze jakąś osobę z rodziny, która tą margaretkę przejmie, i się z tą praktyką wielokrotnie spotkałem. Właśnie w margaretkach i tą praktykę, powiem szczerze, nawet jako pewną podpowiedź zostawiam, żeby jednak tą margaretkę zostawić w rodzinie, ale nie ma tutaj obowiązku, tak jak mówię, ale wiem sam, że dla tych osób, które się modlą, fizyczna obecność jest jednak mimo wszystko ważna. Thank you.
Tutaj ksiądz wspomniał, że to jest modlitwa bardzo ważna także dla kapłanów. Ja też czasem podpowiadam, bo sam tego doświadczyłem, że zastanawiamy się w parafiach, w rodzinach także, co zrobić. Ksiądz ma jakiś jubileusz, jakieś urodziny, imieniny, czy coś takiego właśnie ważnego w jego życiu. Czasem myślimy o tych prezentach, co tam kupować i tak dalej. Ja już spotkałem się ostatnio, to już dwa razy tak nawet. To ja się tak troszkę się śmieję, że ja mam tyle margaretek, że widocznie bardzo potrzebuję modlitwy, że jestem bardzo słaby. Ale ostatnio właśnie doświadczyłem tego, że na imieniny i jeszcze na jedno takie moje święto bliscy moi, Łukasz, będziemy się za ciebie modlić do końca życia, co dla mnie było bardzo, bardzo wzruszające. Myślę, że to jest też dobra podpowiedź dla tych, którzy się zastanawiają, czym tego księdza obdarować. To myślę, że modlitwa, ale taka też wypowiedziana jakby temu księdzu, który no nie musi mieć kryzysu w tym momencie, czy problemów jakichś tam ze sobą. Kiedy my mu dajemy tą margaretkę, tak właśnie jak ksiądz wspomniał, uroczyście, to jest też dla tego księdza, myślę, też taka jakaś taka mobilizacja do tego, żeby mieć tą świadomość, aha, kto się za mnie modli, może faktycznie muszę coś popracować trochę nad sobą. To jest pewno dobra propozycja też na taki, no to też tak jest proste mówienie, ale na taki prezent to myślę dobra propozycja, przemyślany prezent, bo to może być osoby, które faktycznie no, chcą się modlić do końca swojego życia.
Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Ja to też polecam jako prezent zawsze, żeby dawać kapłanom.
Chyba najpiękniejsze, jakie można dać.
Tak jest. Modlitwa, moja modlitwa płynąca z serca. Przecież chyba najpiękniejsze prezenty są te, które płyną z serca.
Idziemy kawałek dalej. Tutaj też ksiądz wspomniał o tym, żeby uroczyście wręczać margaretkę. Ja pamiętam, otrzymałem pierwszą margaretkę w swoim życiu. Byłem w radiu, już odprawiałem msze święte u świętego Józefa i kiedyś ktoś mnie tak spytał, nie wiadomo dlaczego, kiedy ja będę tam odprawiał, w który dzień. Umówiliśmy się, że ja będę na pewno o 6 rano, tam 6:30 chyba jest msza, tą mszę będę odprawiał i tam pojawiły się nagle panie z takim bukietem kwiatów. Po mszy świętej podeszły, mikrofon wzięły i tam, że księże Łukaszu, tutaj my od dzisiaj obiecujemy księdzu i że będziemy się modlić i wręczyły mi tą margaretkę. To jest, dla mnie to było wtedy bardzo ważne. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że osoby, które te margaretki tworzą, one też jakoś są formowane i ta formacja jest potrzebna. Dlatego też ksiądz został ustanowiony przez księdza biskupa tym duszpasterzem diecezjalnym tego apostolatu margaretka po to, aby też ta formacja jakoś była uporządkowana. Może kilka słów na temat tego, jak ta formacja w ruchu margaretek właśnie się kształtuje, jak wygląda?
Tak jest, bardzo ważna jest formacja. Do niej też przykładamy bardzo uważną wagę. Jak to wygląda? Spotykamy się tak, jakoś też przemodliłem to i Pan Bóg jakoś dał mi też podpowiedź, nieraz tutaj niektóre osoby mi też podpowiadały. Spotykamy się raz na kwartał. Zazwyczaj jest to seminarium duchowne, tak było teraz w tym roku, ale zawsze w ubiegłym roku był to październik, teraz w tym roku będzie to listopad, spotykamy się u ojców jezuitów. Jak wygląda takie spotkanie formacyjne? Ono trwało około 3 godzin. Spotykamy się dlatego raz na kwartał, bo wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że wiele osób przyjeżdża z granic naszej diecezji, więc no, spotkania mogłyby być co miesiąc, tylko nie wiem, czy by nie były utrudnieniem i wiele osób z tego nie korzystało, ale raz na kwartał myślę, że to jest taka mobilizacja, żeby też się spotkać i zobaczyć. Spotkanie formacyjne rozpoczynamy zawsze o godzinie 15. To jest stały układ, ja się też tego trzymam, dlatego, że dla osób, które przyjeżdżają, jest to wiadome, godziny nie ulegają zmianie, jedynie terminy i miejsca. O 15 rozpoczynamy koronkę do Bożego Miłosierdzia i później około 15, po 15 jest tak zwana konferencja formacyjna. W zależności od roku liturgicznego, od różnych potrzeb i duchowych i nie tylko. Odwołuje się też do tekstów biblijnych i po takiej konferencji formacyjnej zawsze mamy mszę świętą, około godziny 16 i później w zależności od tego od roku liturgicznego mamy nabożeństwo okolicznościowe, czy tam różanie, czy jakiekolwiek inne nabożeństwo, w zależności od tego, jakie mamy miesiąc, czy też okres liturgiczny. W tych spotkaniach staram się też zwracać uwagę na różne elementy także duchowe ludzi, różne problemy, z którymi przychodzą, które gdzieś tam ich nurtują. Formacja ma za zadanie nas duchowo kształtować. To są jakby taki jednodniowy dzień skupienia dla nas, który jest związany właśnie z modlitwą. Sposób szczególny jest to modlitwa. Są tam też sprawy organizacyjne, wiadomo, jak to na takich spotkaniach jest okazja, żeby się spotkać i wymienić także i adresami, numerami telefonicznymi, telefonów, ponieważ staramy się też nawiązywać kontakt z tymi osobami. Ja mam stały kontakt telefoniczny ze wszystkimi osobami, które się gdzieś tam do nas odezwały. W tej chwili jest to około 230 margaretek, które są założone w naszej diecezji, o których wiem. Ale oczywiście wiem, że jest wiele margaretek, które gdzieś też się modlą i pięknie, to ja się z tego bardzo cieszę, ale zachęcamy, żeby też się do nas odezwać, bo my też zachęcamy. Ja wiem, że nie wszyscy są w stanie przyjechać na takie spotkanie formacyjne, ponieważ jest wiele osób chorych, przykutych do łóżka, które właśnie włączą się z nami w taki sposób, właśnie słuchając audycji, czy też modląc się. Ja i oczywiście te wszystkie osoby, korzystają teraz z chwili, pozdrawiam bardzo mocno, cieszę się, że są, że się modlą, jest to dla nas piękne bogactwo. Chciałbym oczywiście każdą z tych osób uściskać, chociaż wiem, że jest to może niemożliwe, ale podziękować naprawdę tak osobiście za to wielkie dzieło ich modlitwy i tego ducha, że chcą się modlić za Kościół i za kapłanów. I właśnie takie spotkania formacyjne mają za zadanie jeszcze bardziej nas otwierać na Pana Boga, na Jego dobro. Ale oprócz tych spotkań formacyjnych mamy też różne wyjazdy. To też jest pewna formacja już wtedy w drodze, różne pielgrzymki. Dwa razy do roku mamy ogólnopolskie spotkania. W czerwcu, w drugą sobotę czerwca jest to zazwyczaj spotkanie w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kilka tysięcy osób przyjeżdża na takie spotkanie. Jest tam różaniec, wspólna później droga krzyżowa przeplatana też modlitwą różańcową, drogojuszkami kalwaryjskimi. I później także konferencja formacyjna krajowego moderatora, księdza Bogusława Nagela i wspólna msza święta pod przewodnictwem danego biskupa. Teraz wybieramy się za tydzień, 13-14 października do Łagiewnik. Będzie kolejne spotkanie ogólnopolskie margaretek. W ciągu roku jest to drugie, którym też będzie przewodniczył ksiądz Bogusław Nagel, ale mszę świętą będzie odprawiał kardynał Dziwisz. Spotkania te widzimy, że gromadzą bardzo wiele osób. Bardzo wiele osób. Jest to kilka tysięcy ludzi przyjeżdża na takie ogólnopolskie spotkania. W Kalwarii Zebrzydowskiej kościół był, bazylika Matki Bożej była dosłownie nabita po brzegi, wypełniona po brzegi. Podobnie jest w Łagiewnikach. Do Łagiewnik przyjeżdża nawet, tak ksiądz moderator krajowy mówił, że więcej osób do Łagiewnik. Więc bazylika Bożego Miłosierdzia jest wypełniona na Łagiewnikach też również po brzegi. Są to wyjazdy, ogólnopolskie spotkania, okazja, żeby też spotkać się razem z innymi margaretkami, poczuć tego ducha margaretek i spotkać się z moderatorem krajowym. Oprócz tego jeszcze propagujemy też takie wyjazdy modlitewne, takie 5-6-dniowe, na przykład do sanktuariów Matki Bożej. One też są zaadresowane do margaretek, ale nie tylko. Oczywiście wszystkie wyjazdy, które organizujemy, są otwarte. Nie ma tak, że tylko margaretki, zamykamy się w grupie margaretek. Wyjazdy są zawsze otwarte, dlatego że mamy takie doświadczenie, że osoby wyjeżdżające z nami, które nie są w margaretce, ale chcą na przykład doświadczyć takiego duchowego spotkania, wyciszenia, po takim wyjeździe zakładają margaretki. Mhm. Bardzo wiele osób zakłada margaretki. Wchodzi w tą wspólnotę margaretek, bo widzą, jak ta modlitwa jest bardzo potrzebna. I w ten sposób też ewangelizujemy. Dlatego zawsze nasze wyjazdy są otwarte. Też nieraz niektóre osoby mogą nam to mieć też za złe, że tak szybko wypełniają się, ten autokar się wypełnia, bo w ciągu 1,5 tygodnia mamy pełen autokar. No tak to jest, więc bardzo szybko się wypełnia. Niektóre osoby później dzwonią i pytają, bo już miejsca nie ma. Wierzymy, że jest to, że są dla wielu osób na pewno bardzo trudne, ale jest bardzo duże zainteresowanie. I widzimy, że ta modlitwa naprawdę jest bardzo potrzebna i bardzo, bardzo wiele osób potrzebuje tej modlitwy, nawet dla samych siebie, modląc się za kapłanów, bo widzą, że ta modlitwa ci wraca. Jeszcze jedna taka rzecz, której chciałem powiedzieć właśnie z tej informacji, o którą ksiądz Łukasz pytał, są to rekolekcje, które były pierwsze rekolekcje teraz we wrześniu, 8-10 września w seminarium, rekolekcje, z którego około 60 osób skorzystało. Bardzo się też cieszyłem, że przyjechali, że zastanawialiśmy się na początku, czy w ogóle ktokolwiek będzie zainteresowany takimi rekolekcjami. Mieliśmy głosy, że tam 15-20 osób na pewno po jednym ze spotkań, ale seminarium dosłownie wypełniło się po brzegi, więc dla nas to było naprawdę bardzo wielkie bogactwo, bardzo wielka radość, że tyle osób skorzystało z tych rekolekcji. Zapraszamy oczywiście na przyszły rok również, będą takie rekolekcje, też planujemy we wrześniu w seminarium, jeżeli Pan Bóg pozwoli. nic jest na nie na przeszkodzie. Jest to też takie dzieło, które może one są poza takim czasem rekolekcyjnym, bo może bardziej na rekolekcje odpowiadałby Wielki Post. Ale dlatego wybieramy czas września z jednej strony, że kleryków jeszcze w seminarium nie ma, więc można też, że osoby, które przyjadą na rekolekcje, mogą w tym domu zamieszkać przez te dosłownie 3 dni, ale z drugiej strony jest taki czas łatwiejszy. Jeszcze ten wrzesień jest taki teraz po wakacjach, więc te osoby jeszcze nie wszyscy mają wykorzystane urlopy, więc niektórzy mogą. Też są to rekolekcje weekendowe, więc dlatego tutaj raczej praca nie staje na przeszkodzie, chyba że ktoś w weekend pracuje. Zaczynamy w piątek wieczorem i w niedzielę około południa, po południu kończymy te rekolekcje, więc tak to wszystko jest ułożone, żeby nie komplikować nikomu, żeby ktoś musiał tam się zwalniać z pracy albo nie mógł skorzystać z rekolekcji przez to, że pracuje. Tak to jest wszystko ułożone, żeby można było, żeby jak najwięcej osób z tej rekolekcji skorzystało i bardzo się cieszę, że to się też to wszystko odbyło.
Czyli można powiedzieć, tak trochę już podsumowując, że sam apostolat Margaretka jest z korzyścią nie tylko dla księdza, ale też dla osoby, która się modli.
Oczywiście, że tak. Zawsze to powtarzamy i mówimy, że modlitwa wraca do nas. Wraca pod różną postacią. Dlatego, że Pan Bóg otwiera jeszcze bardziej nasze serce, więc na pewno z tą modlitwą pojawia się pokój w sercu. Nawet jeżeli byśmy przeżywali trudności w domu, w rodzinie, gdziekolwiek, ta modlitwa na pewno uspokaja. Nie jest tak, że modlitwa rozwiązuje nasze problemy, bo tak nie jest, wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, ale jest to ta duchowa korzyść, która z tej modlitwy płynie, czyli jest taki wewnętrzny spokój. I te osoby, które się modlą w Margaretce, też gdzieś tam dają takie, zostawiają nam takie sygnały, że ta modlitwa do nich wraca, że daje im na przykład siłę w chorobie i w cierpieniu. Mamy grono osób, za które też się modlimy w Margaretkach. Na przykład jedna pani chciała skorzystać z rekolekcji, przyjechać na rekolekcję, ale pojawił się udar, nie mogła z tej rekolekcji skorzystać. Kilka dni dosłownie przed, jeszcze weekend przed rekolekcjami się ze mną kontaktowała, a kilka dni przed pojawiła się choroba i z tej rekolekcji nie skorzystała. Też żeśmy się za nią modlili, duchowo żeśmy ją wspierali. Ona też dawała nam takie oznaki, że cieszy się i dziękuję za tą modlitwę, że o niej pamiętamy, więc widzimy, że ta modlitwa daje siłę ludziom w różnych doświadczeniach życia, ale pomaga i ona wraca do nich przez to, że rodzina, w rodzinie się wiele rzeczy zmienia, że rodzina się jeszcze bardziej do Boga zbliża, ale te osoby mają, ja to zawsze mówię, duchowy spokój, bo to jest pierwszy owoc modlitwy, wewnętrzny spokój, bo Pan Bóg, kiedy przychodzi w osobie anioła, Gabriela, czy też kiedy Jezus przychodzi do uczniów zamkniętych w wieczerniku, pierwsza osoba, jaki mówi, czy anioł, jak mówi, nie bój się, czyli wycisza jakby człowieka, a Chrystus, kiedy przychodzi, mówi, pokój wam, czyli zostawiam wam ten, daję wam ten wewnętrzny spokój, to jest bardzo ważne.
Księże Łukaszu, bardzo dziękuję za to spotkanie, które dzisiaj trochę takie podsumowujące, pokazujące to, co się dzieje w apostolacie Margaretka, ile jeszcze pewno przed wami, wiele jeszcze ciekawych wydarzeń i spraw, które ksiądz będzie poruszał w swoich audycjach co miesiąc w tym roku, więc bardzo się cieszymy. Pierwsze czwartki miesiąca zawsze o godzinie 16:30, Dzień Kapłański taki bardzo mocno i też Dzień Rodzin w naszym radiu, bo zawsze transmisja z Bazyliki Świętego Józefa. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj tą audycję zakończyli też modlitwą, którą odmawia się codziennie w Margaretkach, żeby ksiądz tę modlitwę dzisiaj odmówił.
Dobrze, z wielką radością odmówię tę modlitwę właśnie, która nam towarzyszy w Margaretkach. O Jezu boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku sobie kapłana, uczyń go swoim gorliwym naśladowcom i sługom. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz swoją ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości, by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław mu. Święty Jego patronie, Twojej szczególnej opiece go dzisiaj polecam. Proszę Cię, abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż go przed wszelkim złem. Amen.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.